Coś więcej. Gdy na dylach mostu nagle zastukały kopyta, Jurga nawet nie uniósł głowy. Zawył tylko z cicha, puścił obręcz koła, z którą się mocował i wpełzł pod wóz tak szybko, jak tylko mógł. Rozpłaszczony, szorując grzbietem ochropawą skorupę nawozu i błota pokrywającą spodnią stronę wehikułu, skowytał urywanie i dygotał ze strachu. Koń wolniutko zbliżył się do wozu. Jurga widział, jak delikatnie i ostrożnie stawia kopyta na przegniłych, omszałych balach.
Wyjdź,
powiedział niewidoczny jeździec. Jurga zadzwonił zębami i wtulił głowę w ramiona. Koń prychnął, tupnął.
Spokojnie, płotka,
powiedział jeździec. Jurga usłyszał, że klepie wierzchowca po szyi.
Wyjdź stamtąd, człowieku, nie zrobię ci krzywdy.
Kupiec absolutnie nie uwierzył w deklarację nieznajomego. Jednak w głosie było coś, co uspokajało, jednocześnie intrygując. Pomimo, iż bynajmniej nie był to głos, którego brzmienie mogłoby uchodzić za przyjemne, Jurga, mamrocąc modlitwy do kilkunastu bóstw naraz, wystawił ostrożnie głowę z podwozu. Jeździec miał włosy białe jak mleko, ściągnięte na czole skórzaną opaską i czarny, wełniany płaszcz spadający na zad klaczy kasztanki. Nie patrzył na Jurgę. Pochylony na kulbace przyglądał się kołu wozu, aż po piastę zapadniętemu pomiędzy potrzaskane dyle mostu. Nagle uniósł głowę, musnął kupca spojrzeniem, z nieruchomą twarzą obserwował zarośla nad brzegami wąwozu. Jurga wygramolił się na zewnątrz, zamrugał, otarł nos dłonią, rozmazując na twarzy dziegieć z piasty koła. Jeździec utkwił w nim oczy, ciemne, zmrużone, przenikliwe, ostre jak ościenie. Jurga milczał.
We dwu nie wyciągniemy,
powiedział wreszcie nieznajomy, wskazując na ugrzęźnięte koło.
Jechałeś sam?
Samotrzeć.
Wyjąkał Jurga.
Ze sługami, panie, ale uciekły gady.
Nie dziwię się,
rzekł jeździec, patrząc pod most. Na dno wąwozu.
Wcale się im nie dziwię. Uważam, że powinieneś zrobić to samo, co oni. Najwyższy czas.
Jurga nie podążył wzrokiem za spojrzeniem nieznajomego. Nie chciał patrzeć na stos czaszek, żeber i piszczeli rozsianych wśród kamieni, wyglądających spod łopianów i pokrzyw porastających dno wyschniętej rzeczki. Bał się, że wystarczy jeszcze jednego spojrzenia, ponownego widoku czarnych oczodołów, wyszczerzonych zębów i popękanych gnatów, by wszystko w nim pękło, by resztki rozpaczliwej odwagi uciekły z niego jak powietrze z rybiego pęcherza, by popędził gościńcem pod górę z powrotem, dławiąc się wrzaskiem tak samo jak woźnica i pachołek przed niespełna godziną.
Na co czekasz?
Spytał cicho jeździec, obracając konia.
Na zmrok. Wtedy będzie za późno. Oni przyjdą po ciebie, ledwo się ściemni. A może i wcześniej. Jazda, wskakuj na konia z tyłu za mną. Zabierajmy się stąd obaj i to jak najprędzej.
Aha, wóz, panie!
Zawył pełnym głosem Jurga, nie bardzo wiedząc, ze strachu, rozpaczy czy wściekłości.
A towary? Cały rok pracy? Wolę mi zdechnąć! Nie zostawię!
Zdaje mi się, że nie wiesz jeszcze, dokąd cię licho przygnało, przyjacielu.
Rzekł spokojnie nieznajomy, wyciągając rękę w kierunku potwornego cmentarzyska pod mostem.
Nie zostawisz wozu, powiadasz. A ja ci mówię, że kiedy zapadnie mrok, nie uratuje cię nawet skarbiec króla Desmoda, a co dopiero twój parszywy wóz. Do diabła, co cię napadło, by skracać drogę przez to uroczysko? Nie wiesz, co tu się zalęgło od czasu wojny.
Jurga pokręcił głową na znak, że nie wie.
Nie wiesz.
Pokiwał głową nieznajomy.
Ale to, co leży na dole, widziałeś. No, trudno przecież nie zauważyć. To ci, którzy tędy skracali drogę. A ty mówisz, że nie zostawisz wozu. A cóż to ciekawość masz na tym wozie?
Jurga nie odpowiedział, patrząc na jeźdźca z podełba. Starał się wybrać pomiędzy wersją pakuły, a wersją stare gałgany. Jeździec nie zdawał się być specjalnie zainteresowany odpowiedzią. Uspokajał kasztankę gryzącą wędzidło i potrząsającą łbem.
Panie...
Wymamrotał wreszcie kupiec.
Pomóżcie. Ratujcie. Ja do końca życia wdzięczność. Nie zostawiajcie. Co zechcecie, dam. Czego tylko zażądacie. Ratujcie, panie!
Nieznajomy gwałtownie odwrócił głowę ku niemu, wsparty oburącz na łęku siodła.
Jak powiedziałeś?
Jurga milczał, otworzywszy usta.
Dasz, czego zażądam? Powtórz.
Jurga zamlaskał, zamknął usta i pożałował, że nie ma brody, w którą mógłby sobie napluć. W głowie wirowało mu od fantastycznych przypuszczeń co do nagrody, jakiej mógłby zażądać dziwny przybysz. Większość, wliczając w to również i przywilej cotygodniowego używania jego młodej żony złotolitki, nie wyglądała jednak tak strasznie jak perspektywa utraty wozu, a już na pewno nie tak makabrycznie jak możliwość spoczęcia na dnie jaru jako jeszcze jeden pobielały szkielet. Kupiecka rutyna zmusiła go do błyskawicznych kalkulacji. Jeździec, choć nie przypominał zwykłego oberwańca, włóczęgi czy marudera, jakich po wojnie pełno było na drogach, nie mógł też pod żadnym pozorem być wielmożą, komesem, ani też jednym z tych dumnych rycerzyków, wysoko się ceniących i znajdujących przyjemność w łupieniu bliźnich ze skóry. Jurga oceniał go na nie więcej niż 20 sztuk złota. Jednak handlowa natura powstrzymywała go przed wymienieniem ceny. Ograniczył się tedy do bełkotania o dozgonnej wdzięczności.
Pytałem.
Przypomniał spokojnie nieznajomy, odczekawszy, aż kupiec zamilknie.
Czy dasz mi to, czego zażądam?
Nie było wyjścia. Jurga przełknął ślinę, pochylił głowę i pokiwał nią potwierdzająco. Nieznajomy wbrew jego oczekiwaniom nie zaśmiał się złowieszczo, wprost przeciwnie, wcale nie wyglądał na uradowanego triumfem w negocjacjach. Pochyliwszy się w siodle, splunął do jaru.
Co ja robię?
Powiedział ponuro.
Co ja robię najlepszego? No cóż, dobra. Spróbuję wyciągnąć się z tego. Chociaż nie wiem, czy nie skończy się to fatalnie dla nas obydwu. A jeśli się uda, ty w zamian... Dasz mi to?
Wyrecytował szybko jeździec w czarnym płaszczu.
Co w domu po powrocie zastanie? Za czego się nie spodziewasz? Przyrzekasz?
Nie.
Dobrze.
Skrzywił się nieznajomy.
A teraz odsuń się. A najlepiej właź znowu pod wóz. Słońce zaraz zajdzie.
Zeskoczył z konia, ściągnął z ramion płaszcz. Jurga zobaczył, że nieznajomy nosi miecz na plecach, na pasie skośnie przerzuconym przez pierś. Miał niejasne odczucie, że już kiedyś słyszał o ludziach w podobny sposób noszących broń. Czarna, skórzana, sięgająca bioder kurtka z długimi mankietami skrzącymi się od srebrnych ćwieków mogłaby wskazywać, że nieznajomy pochodzi z Nowigradu lub okolic. Ale moda na takie odzienie szeroko się ostatnio rozprzestrzeniła, zwłaszcza wśród młodziaków. Młodziakiem jednak nieznajomy nie był. Jeździec, ściągnąwszy juki z wierzchowca, odwrócił się. Na jego piersi kołysał się na srebrnym łańcuszku okrągły medalion. Pod pachą trzymał nieduży, okuty kuferek i podłużny pakunek okręcony skórami i rzemieniem.
Jeszcze nie pod wozem?
Spytał, podchodząc bliżej. Jurga zobaczył, że na medalionie wyobrażony jest wilczy łeb z otwartą, zbrojną kłami paszczą. Nagle przypomniał sobie...
Wyście... Wiedźmin, panie?
Nieznajomy wzruszył ramionami.
Zgadłeś, Wiedźmin. A teraz odejdź. Na drugą stronę wozu. Nie wychodź stamtąd i bądź cicho. Muszę być przez chwilę sam.
Jurga usłuchał. Przykucnął przy kole, otulając się opończą. Nie chciał patrzeć, co robi nieznajomy z drugiej strony wozu, a tym bardziej na kości na dnie wąwozu. Patrzył więc na swoje buty i na zielone, gwiaździste kiełki mchu porastającego przegniłe balemostu. Wiedźmin. Słońce zachodziło. Usłyszał kroki. Nieznajomy wolno, bardzo wolno wyszedł z zawozu na środek mostu. Był odwrócony tyłem. Jurga zobaczył, że miecz na jego plecach nie jest tym mieczem, który widział poprzednio. Teraz była to piękna broń. Głowica, jelec i okucia pochwy błyszczały jak gwiazdy. Nawet w zapadającym mroku odbijały światło, chociaż już prawie nie było światła. Zgasła nawet złoto-purpurowa poświata, jeszcze niedawno wisząca nad lasem.
Panie!
Nieznajomy odwrócił głowę. Jurga z trudem powstrzymał krzyk. Twarz obcego była biała. Biała i porowata, jak ser odsączony i odwinięty ze szmatki. A oczy? Bogowie! Zawyło coś w Jurdze. Oczy!
Zawóz! Jurz!
Wychrypiał nieznajomy. To nie był głos, który Jurga słyszał wcześniej. Kupiec poczuł nagle, jak okropnie dolega mu pełny pęcherz. Nieznajomy odwrócił się i wyszedł dalej na most. Wiedźmin. Koń przywiązany do drabinki wozu parsknął, zarżał, głucho załomotał kopytami obale. Nad uchem Jurgi zabzyczał komar. Kupiec nawet nie ruszył ręką, by go odpędzić. Zabzyczał następny. Całe chmary komarów bzyczały w zaroślach po przeciwnej stronie jaru. Bzyczały i wyły. Jurga, do bólu zaciskając zęby, zorientował się, że to nie komary. Z mroku gęstniejącego na zakrzaczonym zboczu wąwozu wyłoniły się małe, pokraczne sylwetki. Nie większe niż cztery łokcie. Przerażająco chude, niczym kościotrupy. Weszły na most cudacznym, czaplim chodem. Wysoko, ostrymi, gwałtownymi ruchami unosząc gruzułowate kolana. Oczy pod płaskimi, pobrużdżonymi czołami połyskiwały im żółto. W szerokich, żabich paszczękach błyskały białe, kończyste kiełki. Zbliżyły się, posykując. Nieznajomy, nieruchomy jak posąg pośrodku mostu, uniósł nagle prawą dłoń, dziwacznie składając palce. Potworne karły cofnęły się, zasyczały głośniej, ale natychmiast znowu ruszyły do przodu, szybko, coraz szybciej, unosząc długie, patykowate, szponiaste łapy. Po dylach z lewej zgrzytnęły pazury. Kolejny potworek wyskoczył nagle spod mostu, a pozostali runęli naprzód w niesamowitych podskokach. Nieznajomy zakręcił się w miejscu, błysnął miecz, wydobyty nie wiadomo kiedy. Głowa wdrapującego się na most stwora wyleciała na sążeń w górę, wlokąc za sobą warkocz krwi. Białowłosy skokiem wpadł w grupę innych, zawirował, rąbiąc szybko na lewo i prawo. Potwory, wymachując łapami i wyjąc, rzuciły się na niego ze wszech stron, nie zwracając uwagi na świetlistą klingę tnącą niby brzytwa. Jurga skulił się przytulony do wozu. Coś upadło prosto pod jego nogi, obryzgując go posoką. Była to długa, koścista łapa, czteroszponiasta i łuskowata jak kurza noga. Kupiec wrzasnął. Poczuł, jak coś przemyka obok niego. Skurczył się, chcąc zanurkować pod wóz. W tym samym momencie inne coś wylądowało mu na karku, a pazurzaste łapska chwyciły go za skroń i policzek. Zasłonił oczy, rycząc i szarpiąc głową, zerwał się i rozkołysanym krokiem wytoczył na środek mostu, potykając się o leżące na balach trupy. Na moście wrzała walka. Jurga nie widział nic oprócz wściekłej kotłowaniny kłębowiska, z którego raz po raz błyskał promień srebrnego ostrza.
Ratunku!
Zawył, czując, jak ostre kły przebijając wojłok kaptura wpijają mu się w potylicę.
Wydłuł głowę!
Wcisnął podbródek w pierś, łowiąc okiem błysk klingi. Brzeszczot zawył w powietrzu, musnął kaptur. Jurga usłyszał ohydne, mokre chrupnięcie, po czym na plecy, jak z wiadra, buchnęła mu gorąca ciecz. Upadł na kolana, ciągnięty w dół bezwładnym już ciężarem wiszącym u karku. Na jego oczach kolejne trzy potwory wyprysnęły spod mostu. Podskakując niczym cudaczne pasikoniki, uczepiły się ud nieznajomego. Jeden cięty krótko przez okuszy pysk podreptał wyprężony i zwalił się na bale. Drugi, uderzony samym końcem miecza, upadł tarzając się w drgawkach. Pozostali obleźli białowłosego niczym mrówki, zepchnęli do krawędzi mostu. Kolejny wyleciał z kłębowiska, wygięty w tył, bryzgający krwią, rozdygotany i wyjący. W tym momencie cały skotłowany kłąb przetoczył się przez krawędź i runął do wąwozu. Jurga upadł, zakrywając głowę rękami. Spod mostu rozległy się pełne triumfu wizgi potworów, przechodzące jednak raptownie w ryki bólu, wrzaski, przerywane świstem klingi. Potem dobiegł z ciemności grzech od kamieni i chrzęst deptanych, miażdżonych szkieletów. Potem znowu był świst opadającego miecza i raptownie urwany, rozpaczliwy, mrożący krew w żyłach skrzek. A potem była już tylko cisza, przerywana nagłym krzykiem przestraszonego ptaka w głębi lasu wśród ogromnych drzew. Potem zamilkł i ptak. Jurga przełknął ślinę, uniósł głowę, wstał z trudem. Nadal było cicho, nie szeleściły nawet liście. Cały las zdawał się oniemiały ze zgrozy. Postrzępione chmury ściemniły niebo.
Ej.
Odwrócił się, odruchowo zasłaniając uniesionymi rękami. Wiedźmin stał przed nim, nieruchomy, czarny, z błyszczącym mieczem w nisko opuszczonej dłoni. Jurga spostrzegł, że stoi jakoś krzywo, że kłoni się w bok.
Panie, co wam?
Wiedźmin nie odpowiedział. Zrobił krok, niezgrabnie i ciężko zataczając lewym biodrem, wyciągnął rękę, uchwycił się wozu. Jurga spostrzegł krew, błyszczącą i czarną, cieknącą po dylach.
Raniście, panie.
Wiedźmin nie odpowiedział. Patrząc prosto w oczy kupca, zawisł nagle na pudle wozu i wolno osunął się na most.
Ostrożnie, pomału, pod głowę. Niech któryś podtrzyma mu głowę.
Tu, na wóz.
Bogowie, wykrwawi się. Panie Jurga, krew ciecze przez opatrunek.
Nie gadać. Jazda! Poganiaj pokwit, żywo! Okryj go kożuchem, Wel. Nie widzisz, jak dygoce?
Może mu wlać trochę gorzałki do gęby.
Nieprzytomnemu? Iś się zdurniałeś, Wel. Ale gorzałkę daj. Mus mi się napić. Wy psy, oczaj dusze, podłe tchórze, żeby tak zjać, żeby ostawić samego!
Panie Jurga! On coś mówi.
Co? Co mówi?
Coś niewyraźnie. Jakby imię czyjeś.
Jakie?
Yennefer.